Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaśmierczak. W dzisiejszym programie sporo podróży po Wielkopolsce. Będziemy w Kaliszu, do którego w miniony czwartek trafiła skała z groty świętego Józefa z Nazaretu. Według przekazów stanowiła ona ziemski dom świętego Józefa. Dziś także o dwóch niezwykłych kościołach w naszym regionie. Po raz kolejny w ostatnim czasie odwiedzimy z mikrofonem sanktuarium w Górce Klasztornej w północnej Wielkopolsce. Dziś nieco więcej na temat samego miejsca. Zajrzymy także do najmniejszego, zarazem najstarszego i zdaniem wielu najpiękniejszego kościoła w Gnieźnie. Między niebem a ziemią, tradycyjnie do godziny 13. Do Kalisza trafiły relikwie z groty świętego Józefa z Nazaretu. To skała, która według przekazów stanowiła ziemski dom świętego Józefa. Kalisz jest jedyną w Polsce świątynią, która posiada takie relikwie. A to podkreślenie pewnej więzi, która narodziła się pomiędzy sanktuariami, albowiem wcześniej do Nazaretu trafiła kopia słynącego łaskami obrazu świętego Józefa właśnie z kaliskiego kościoła. Danuta Synkiewicz.
To jest historyczne wydarzenie, proszę pani. Co to znaczy, że relikwie, jeżeli są wprowadzane, to jest wielka uroczystość.
Ważna, bo u nas już jest parę tych relikwii. Każda relikwia jest bardzo ważna.
Kamień z domu świętego Józefa z Nazaretu.
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Kaliskiej, ksiądz Jarosław Powązka.
Dla nas jest taką ważną sprawą, ważną rzeczą, ponieważ jest tutaj sanktuarium świętego Józefa, które nazywamy polskim Nazaretem, więc tym miejscem, domem, do którego każdy może przyjść. No i takie materialne nawiązanie do tego domu, gdzie święty Józef prawdziwie żył, gdzie swoim pracą swoich rąk na niego zarabiał, gdzie uświęcał się razem z Matką Bożą, gdzie żył pod jednym dachem z Panem Jezusem, jest dla nas takim ważnym znakiem właśnie jedności z tym miejscem na ziemi, jedynym, niepowtarzalnym, w którym Pan Jezus wzrastał, w którym razem z Maryją i z Józefem tworzył pierwszy kościół, taki mały kościół domowy, kościół rodzinny, który dziś rozrósł się na cały świat w kościół powszechny. Także taka obecność tego fragmentu kamienia, skały tego domu jest dla nas taka ważna, bo też podkreśla nam, że nasza religia nie jest religią, która jest religią idei, tylko religią taką namacalną, to znaczy Pan Jezus jako Syn Boży w pewnym momencie historii świata wcielił się, żył, musiał mieć swój dach nad głową. Przez to pokazuje nam tą realność wcielenia.
Ojciec Dariusz Sambora, wicekomisarz Ziemi Świętej w Polsce. Na co dzień mieszkam w Krakowie, pracuję w komisariacie Ziemi Świętej i jestem przewodnikiem po Ziemi Świętej dla pielgrzymów.
No to chyba taka duża emocja, przywieźć fragment Ziemi Świętej do Kalisza.
Tak, to jest taka dla mnie też niespodzianka, bo zostałem poproszony o to, aby te relikwie tutaj przewieźć do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Zostałem wybrany jako ten taki emisariusz, delegat z ramienia Kustodii Ziemi Świętej i to dla mnie to jest ogromna radość, że takie zadanie mam do wykonania i wykonałem. Te relikwie zostały przywiezione. To jest fragment części domu świętej rodziny. Wcześniej tam był dom świętego Józefa, a że w tamtych rejonach dom był zbudowany jakby z dwóch części. Zwykle to były groty i później część taka dobudowana. Pozostała tylko ta część, która jest w formie groty. I to jest fragment groty, która jest częścią domu mieszkania świętej rodziny. Kawałek ziemi świętej, około 3 kilogramów tego fragmentu ziemi świętej z domu świętej rodziny będzie tutaj w tym sanktuarium, więc to jest niesamowite, bo myślę, że w Polsce żadne sanktuarium poświęcone świętemu Józefowi nie ma czegoś takiego. To jest niecodzienna sprawa i to wiadomo, że to jest jakby inny rodzaj tych relikwii. Nie taki, do których jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni, jakiś fragment, nie wiem, ubrania, czy nawet ciała, krwi kogoś świętego, ale właśnie fragment domu, fragment domu, gdzie ta święta rodzina mieszkała, gdzie wychowywał się, gdzie dorastał Pan Jezus, więc to też ma swój taki bardzo symboliczny wymiar i wymowę.
To szczególny znak łączności Nazaretu z Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Kustosz Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa, ksiądz prałat Jacek Plota.
Zwanym też często polskim Nazaretem. tego określenia wobec kaliskiego sanktuarium po raz pierwszy użył ksiądz kardynał Józef Glemm, prymas Polski, w 1985 roku tu w Kaliszu podczas Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, na którego zakończenie odbyła się rekoronacja cudownego obrazu świętego Józefa Kaliskiego. To wszystko jest związane z geneza, z pielgrzymką diecezjalną do Ziemi Świętej w listopadzie 2019 roku, kiedy to przedstawiciele z diecezji na czele z księdzem biskupem Łukaszem Buzunem i kapłanami udała się właśnie do Ziemi Świętej i tam została też ufundowana w Nazarecie właśnie vis-a-vis kościoła świętego Józefa kopia cudownego obrazu świętego Józefa Kaliskiego. Tam zostało uroczyste poświęcenie, no i umieszczone na murze przed wejściem do kościoła świętego Józefa. Ówczesny gwardian i kustosz sanktuarium w Nazarecie właśnie powiedział, że jako rewizytę też ufunduje tutaj dla naszego sanktuarium relikwię taką swoistą. To jest relikwia może nie tyle do kultu przeznaczona jako taka, bo to jest właściwie bardziej można powiedzieć znak i symbol. My to nazywamy tak może relikwią swoistą dodajemy, ponieważ bezpośrednio jakby relikwie dotyczą jakiejś cząstki człowieka, ale ponieważ to jest tam, gdzie święta rodzina z Nazaretu żyła, mieszkała, no to jest wszystko, co tam jest, to jest jakby święte i dlatego też taka łączność i taka pamiątka, która tutaj pozostanie, będzie umieszczona w specjalnym relikwiarzu czy ołtarzu przy obrazie w kaplicy cudownego obrazu.
Gnieźnieński Kościół Bożogrobców pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela został wyróżniony w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany. Chodzi o promocję właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorców konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. A sam Kościół świętego Jana to prawdziwa perła architektury, mówi diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Jarosław Bogacz, z którym rozmawiał Rafał Muniak.
Tak mówiły przewodniki konstruowane czy pisane jeszcze w czasie zaborów, że jest to kościół najmniejszy, najstarszy i najpiękniejszy. Tego 3 razy N używano jako takiego hasła reklamowego tego kościoła. Rzeczywiście jest najstarszy, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co jest ponad powierzchnią ziemi, to jest starszy od katedry, no bo katedra swoimi reliktami romańskimi w podziemiach jest starsza, natomiast budynek gotycki, który wyrasta ponad powierzchnię wzgórza Lecha, jest nieco młodszy od kościoła świętego Jana, więc rzeczywiście można powiedzieć z tego, co widzimy naocznie, spacerując po Gnieźnie, jest to najstarszy kościół.
Wybudowali go bożogrobcy, tak?
Wybudowali go bożogrobcy, chociaż istnieje teoria oparta na przekazach z archiwum wiedeńskiego, że budowę rozpoczęli templariusze, ale kościół po klęsce pod Legnicą, gdzie większość polskich templariuszy zginęła, sprzedali kościół kolegom, czyli zakonnikom, rycerzom Bożego Grobu.
No i właśnie, jak wam się udało sfinansować tak potężne remonty? Czy znaleźliście legendarny skarb templariuszy?
Nie, znaleźliśmy legendarne źródło w Brukseli, czyli są to po prostu środki unijne, które były przekazane nam w ramach osi 8 tego słynnego POIŚ-u, który był realizowany w ubiegłym rozdaniu środków unijnych. Teraz nowe rozdanie nazywać się ma Feniks, no ale jeszcze trwają targi o to, czy te pieniądze zostaną uruchomione.
Wyjaśnimy, co w tym kościele zostało zrobione, dlaczego on wygląda tak ładnie, jak wygląda.
Wygląda ładnie, tak jak wygląda, bo prace kompleksowe zaczęły się od muru, który zaczął się walić w połowie lat 2000. Później przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie związane z projektem unijnym, który dotyczył 3 najstarszych kościołów Gniezna. To była katedra, to był Święty Jerzy i właśnie Jan. I w ramach tego projektu, oprócz wspomnianego muru, zrobiono jeszcze elewacje, dachy, wieże wraz z hełmem, no i oczywiście konserwację polichromii. Ale to były prace wykonane ostatnio, bo pierwsze prace były wykonywane przez mojego poprzednika, księdza ekonoma, już od połowy lat 70. bo ten kościół był wtedy, kiedy on go przejął, w dosyć opłakanym stanie, na miarę możliwości tamtych lat i tamtych środków. Prace były prowadzone od oszklenia, bo nie było nawet porządnych okien, poprzez wymianę starych, zniszczonych cegieł, no i także oczyszczanie stopniowe polichromii. Teraz dopiero mamy po prawie 50 latach zupełnie inne możliwości, prawda, konserwatorskie, inne techniki, inne materiały.
No właśnie, powiedzmy coś o tych polichromiach, no bo one wyglądają jak oryginały chyba z XIV wieku.
No to są oryginały XIV wieku, druga połowa. Niektórzy datują na koniec pierwszej połowy XIV wieku. Na pewno są proweniencji czeskiej, czyli warsztatów czesko-śląskich. Być może zostały wykonane tutaj przez Strzechę i warsztat, który przybył do Gniezna, aby wybudować katedrę. I zawsze, kiedy takie duże zadanie było dla konkretnej Strzechy, to oni się wprawiali na jakimś mniejszym obiekcie. No i czyli robili tak zwany majstersztyk, coś, co było dowodem ich mistrzostwa. No i ten Jan rzeczywiście okazał się takowym.
Co jest na tych freskach?
Freski są pokazane w dwóch pasach, przedstawiają wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, czyli epizody biblijne, plus jeden epizod z Credo, gdzie Chrystus wyprowadza wiernych z otchłani, plus w górnym pasie są święci pańscy, dwóch biskupów plus cztery dziewice kościoła starożytnego, z których jedna się nie zachowała. Na sklepieniu są głowy przedstawiające proroków Starego Testamentu, jedna głowa żeńska przedstawiająca prorokinię bądź sędzinę z Księgi Sędziów. Wtedy nie operowano światłocieniem, modelunkiem twarzy czy nawet szat. Wykonywano postacie w taki sposób trochę komiksowy, czyli kontur plus wypełnienie konturu kolorem, który jest potraktowany raczej płasko, bez modulacji światłocieniowej. Czyli nie ma tego efektu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, 3D. Dosyć płaskie, ale to jest stylistyka średniowiecza.
No i dzięki temu to wygląda tak jak prawdziwy gotyk chyba, tak?
No bo to jest, nie ukrywajmy, prawdziwy gotyk. Zresztą sam kościół jest takim przykładowym budynkiem, w którym można prowadzić wykład o architekturze gotyckiej, tak? Bo jest i system przyporowy, są i ostre łuki, jest sklepienie krzyżowo-żebrowe, no i są malowidła, które były bardzo popularne w gotyku, a bardzo często się nie zachowały. Tutaj się akurat zachowały, bo w okresie barokowym zostały po prostu zatynkowane i dopiero na początku XX wieku zdjęto ten tynk i ukazały się naszym oczom, no nie naszym, tylko naszych przodków. No to było konkretnie w 1912 roku, no zobaczyliśmy, jak wyglądają te malowidła i one od tamtego czasu są poddawane badaniom naukowym i pracom konserwatorskim. Aczkolwiek nie ma kompleksowej pracy dotyczącej na przykład ikonografii tych polichromii. Badania konserwatorskiego doczekaliśmy się dopiero teraz przy okazji tych prac. Zresztą nagroda opiewa za kompleksowe i solidne wykonanie badań i prac konserwatorskich, bo to nie są tylko prace, ale też badania, które pozwalają wydatować, określić rodzaj pigmentu, który był użyty do malowania, sposób wykonania podkładu.
Ale jeszcze ostatnio pojawiła się nad wejściem
mozaika. Tympanon, który był ponad wejściem od strony południowej, bo był na pewno, obróbka cegieł, które były w tej części, o tym świadczyła. No nie wiemy, bo nie zachował się, jaki był, więc postanowiliśmy tam wykonać mozaikę. Postanowienie jest sprzed wielu, wielu lat, aczkolwiek teraz się dopiero jakoś ziściło, przedstawiającą scenę chrztu pańskiego, no ponieważ kościół jest pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
Kościół Bożogrobców w Gnieźnie można zwiedzać osobiście, ale także wirtualnie na stronie www.archidiecezja.pl w panelu Wzgórze Lecha. Wirtualny spacer. Czy wiedzą Państwo, że właśnie w Wielkopolsce znajduje się najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce? Jeśli nie, to będzie okazja, by to teraz nadrobić. W kolejnym materiale opowiemy bowiem o Bazylice Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej. To właśnie tam, pośrodku dawnej puszczy, Matka Boża objawiła się pasterzowi już w 1079 roku. Dziś miejsce to jest znane z cudownego obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Co jeszcze skrywa sanktuarium i od którego miejsca wierny powinien rozpocząć zwiedzanie? Dowiemy się z relacji Przemysława Stochaja.
Znajdujemy się przy Studzience, przy źródełku. To chyba najlepsze miejsce, by rozpocząć dla wiernych zwiedzanie górki klasztornej.
Ja myślę, że tutaj z tego miejsca należałoby rozpocząć. Ksiądz Janusz Jezusek, misjonarz Świętej Rodziny, pracujący w górce klasztornej. Tę całą historię, która miała miejsce w 1079 roku, gdzie Matka Boża objawiła się pasterzowi pasącemu tutaj niedaleko bydło. Tak opisują to kroniki serafickie, którzy w XVII wieku zaczęli tutaj swoje urzędowania, albo może inaczej, zaczęli być kustoszami tego miejsca i wybudowali to sanktuarium. Ponoć miejsce objawienia było właśnie tutaj przy źródełku, a więc tutaj w tym miejscu, w Dębowym Gaju, mieszkali tutaj, to był skraj państwa polskiego, a więc cała historia naszej tworzącej się polskiej ojczyzny, 966 rok, która związana jest również z granicą, które coraz bardziej się idą w kierunku Pomorza. Tutaj jest ta główna granica. No i Matka Boża objawiając się, tak jak podaje historia, objawia się w kręgach pogańskich. Jakby zwiastuje taką nową nadzieję dla naszej ojczyzny. Źródełko, przy którym objawia się, nabiera tych właściwości cudownych. Ludzie zaczynają tutaj przychodzić. Ponoć, jak opisują seraficzy, ci, którzy przychodzili tutaj zaraz po tym objawieniu, wszyscy odchodzili stąd uzdrowieni. No i tak też jest do dzisiejszego dnia. To jest prawie 950 lat. Ale pierwsze opisy, znowu łobrzenickie, mówią w legendzie, że pierwszy kościółek tutaj, czyli można powiedzieć pierwsze sanktuarium, zostało wybudowane w 1111 roku, który wybudowali bracia łobrzeńscy, tak zwani, trzech braci, którzy byli w Łobrzenicy. No i pobudowali to miejsce, ten kościółek, w którym zawieszono prowizoryczny wizerunek Matki Bożej. Tak go opisują Bernardyni.
Ale 400 lat później, tak naprawdę, ten kościółek został spalony.
Został spalony w 1575 roku przez protestantkę Urszulę Krotowską. Cudowne źródełko zostało zasypane kamieniami i obrońca dopiero kultu maryjnego Krzysztof Kościelecki, kasztelan inowrocławski, broni górkę i w czasie odpustów nad Studzienką stawia taki namiot. On przyjeżdża tutaj i chce ożywić z powrotem to miejsce i dlatego Zygmunt Raczyński w latach 1626-36 buduje drewniany kościół i klasztor, sprowadza ojców Bernardynów. XVII wiek, ojcowie Bernardyni przejmują tutaj to miejsce i ten kult jest coraz większy i coraz więcej ludzi przybywa tutaj właśnie do tego miejsca.
A dlaczego protestantka Urszula Krotowska to była jakaś władczyni Łobrzenicy? Dlaczego ona właśnie zasypała? Dlaczego spaliła ten kościół?
Historia mówi znowu tak, że to wpływ protestantów był. A więc w tym miejscu było bardzo dużo protestantów właśnie w tym czasie, XVI wiek. No wiadomo, że w kulcie, czy powiedzmy w religii protestanckiej nie ma miejsca na Maryi, nie ma miejsca na kult maryjny i dlatego też widząc tę maryjność tego miejsca, no nie zgadza się jej to z tym, co ona wyznaje.
W 1923 roku opiekę nad górką przyjmują misjonarze Świętej Rodziny. I co potem?
No właśnie, w 1923 roku przyjeżdża tutaj ksiądz Antoni Kuczera, który jest tym pierwszym misjonarzem wysłanym do tego miejsca przez jeszcze wtedy nie polską prowincję, a proprowincję. I trzeci dom, który zakładamy jako misjonarze, to dom w Górce Klasztornej, a więc jesteśmy kustoszami miejsca objawienia Matki Bożej.
W którym roku sanktuarium stało się bazyliką mniejszą?
Ogłoszenie podniesienia do godności bazyliki mniejszej było 2 lipca 2014 roku. Tego uroczystego ogłoszenia dokonał ksiądz biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Natomiast samo później uroczystości 14 czerwca 2015 roku było podniesienie do godności bazyliki mniejszej. Jesteśmy w kruchcie naszej bazyliki i jest to jedno z najstarszych miejsc, które są tutaj w sanktuarium. Jednym z tych najstarszych elementów jest chrzcielnica, która pochodzi właśnie z tych czasów objawienia, z czasów pogańskich, która ma swoje znaki i symbole. Nie będziemy się na niej zatrzymywać. W każdym razie to jest tam najstarszy element. Jeżeli chodzi o elementy bernardyńskie, to oczywiście drzwi i wejście do samego klasztoru było właśnie tutaj z tej strony. Tu była furta i wejście w krużganki, tam w drugą stronę, ponieważ klasztor sam był zamkniętym z wiredarzem w środku, tak jak bernardyni to budują czy mają swoje klasztory. No i tutaj jednym z tych starszych elementów właśnie jest krzyż, który został podarowany w XVII wieku, jest też po renowacji.
To, o czym musimy powiedzieć w wejściu do Bazyliki Mniejszej, to sam obraz Matki Boskiej Góreckiej.
Sam obraz jest już piątym obrazem. Pierwszy obraz zawisł w studzience, który został później, tak jak już mówiliśmy, spalony. Kolejny obraz został zawieszony tutaj przez bernardynów. Ten obraz wisiał do 1907 roku. W 1907 roku był tutaj pożar, w którym spłonął cały stary ołtarz razem z obrazem, z wotami, ale po 1907 roku zostaje namalowany nowy obraz z sukienką, przysłonięty wizerunek Matki Bożej.
A na bazie tego starego?
Trudno jest określić i powiedzieć, ale chyba tak. Tylko że on już nie jest malowany, tylko zostaje sama sukienka z wizerunkiem właśnie twarzy Matki Bożej, Pana Jezusa, rękami, nogami. Następnie przeprowadzana jest renowacja tego obrazu, wywieziony do Torunia i profesor Hoppen maluje zupełnie nowy obraz. Założeniem było takie, że będzie malował na podstawie elementów, które są widoczne na tym obrazie po 1907 roku, ale okazało się, że tych elementów jest niewiele i dlatego maluje ten obraz, który tutaj widzimy, wkłada w to całe swoje serce. W 1964 roku kardynał Wyszyński, przyjeżdżając tutaj do tego miejsca, zresztą on tutaj wiele razy spędzał ten swój czas, przyjeżdżał tutaj, był na 900-leciu i tak też koronuje ten obraz. Jest to pierwsza koronacja w diecezji gnieźnieńskiej obrazu w tych trudnych czasach. No i mówią, że w tym czasie koronacji było tutaj gdzieś około 200 tysięcy ludzi.
Możemy powiedzieć o jakichś cudach, które się zdarzyły właśnie w Górce Klasztornej, nie wiem, czy związanych ze źródełkiem, czy z obrazem Matki Boskiej Góreckiej?
Jednym z takich największych cudów, jak widzimy w bocznym ołtarzu, jest trumienka zaśnięcia Matki Bożej. Podejdziemy może. Ten cud według podań był w 1737 roku podczas jednego właśnie z odpustów. Niewidomy chłopiec z Zakrzewa właśnie w Górce Klasztornej odzyskał cudowny sposób wzrok. I kilka lat później w podziękowaniu za to cudowne uzdrowienie syna jego ojciec ofiarował Matce Bożej taką właśnie ażurową trumienkę relikwiarzową. Z tym związane są dalsze cuda, ponieważ ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, pocierają chusteczkami o trumienkę, przecierają przede wszystkim oczy i tak my uważana Matka Boża jest właśnie za specjalistkę, czy powiedzmy uzdrawia z chorób oczu. To już własnoręcznie wpisywałem w kroniki właśnie to uzdrowienia z chorób oczu. Rzeczywiście tutaj w tym miejscu. To są nasze lata. Matka Boża jest cały czas aktywna, także uzdrawia.
Sanktuarium w Górce Klasztornej znajduje się w powiecie pilskim w odległości około 100 km od Gniezna i około 120 od stolicy Wielkopolski. Rocznie odwiedza je około 20 tysięcy osób. Najwięcej gromadzi się podczas słynnego misterium Męki Pańskiej. Jest to więc miejsce stosunkowo spokojne, ciche, co na pewno ułatwi nam modlitwę. A już teraz wraz z księdzem Szymonem Kasprzakiem przenosimy się na Pustynię Judzką nieopodal Jerozolimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Druga niedziela Adwentu to niedziela pokoju. Pokoju, ponieważ widzimy, że tęsknota za Mesjaszem jest tęsknotą za nowym porządkiem, za pokojem, jaki Mesjasz ma przynieść. To dlatego czytamy dzisiaj słynne proroctwo Izajasza, mówiące o tym, że nawet dzikie zwierzęta będą przestawać ze swoimi ofiarami. Wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem, ciele i lew paście będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Ten obraz pokazujący harmonię i zgodę czasów mesjańskich jest także pewną przenośnią. Pokazuje nam, że skoro nawet zwierzęta, to co dzisiaj wydaje nam się w naturze niemożliwe, nawet te zwierzęta będą żyły w harmonii i pokoju. Jeśli nawet zwierzęta, to także nam ludziom Mesjasz może przynieść upragniony pokój. Żeby przyjąć dar pokoju, z którym przychodzi Mesjasz, jesteśmy wezwani do nawrócenia przez dzisiejszego bohatera, świętego Jana Chrzciciela. Ewangelia relacjonuje nam początek jego publicznej działalności. Jan Chrzciciel na pustyni judzkiej nawołuje do nawrócenia i motywacją tego nawrócenia staje się bliskość Królestwa Niebieskiego. On wie, przeczuwa, że jest poprzednikiem tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel na pustyni judzkiej przyciąga różnych ludzi, całą elitę Izraela, także przychodzącą może trochę z ciekawości, z Jerozolimy, ze świątyni, z przybytku. Przychodzą na pustynię i słuchają nauk tego, którego Bóg wybrał, żeby był głosem opamiętania, głosem wzywającym na pustyni do prostowania ścieżek dla Boga. Warto wspomnieć, że w pierwszym wieku zaczęły pojawiać się takie tendencje odchodzenia ze świątyni w Jerozolimie. Były takie osoby, które zdegustowane tym, co prezentowały sobą klasa kapłańska czy właśnie faryzeusze, uciekali z dala od przybytku, od świątyni i na pustkowiu właśnie wyczekiwali przyjścia upragnionego Mesjasza, ponieważ te nadzieje mesjańskie były już bardzo intensywne. Wierzono, że jego nadejście jest nieuchronne i będzie już niebawem. Ewangelista Mateusz relacjonuje nam, że misja świętego Jana Chrzciciela była na pustyni judzkiej, nad Jordanem. To tam zmierzały do niego tłumy, żeby słuchać jego przesłania. Ponad 40 kilometrów, czy około 40 kilometrów od Jerozolimy, faryzeusze, saduceusze musieli opuścić swoje bezpieczne miejsce, żeby przyjść na pustkowie, przyjść i usłyszeć orędzie Jana Chrzciciela. Być może przychodzili z ciekawości, być może trochę z urzędu, żeby zbadać, kim jest ten głosiciel, kim jest ten nowy prorok, czy na pewno głosi prawdy, orędzie zgodne z prawem Bożym, czy może jest fałszywym prorokiem. Tych faryzeusze, saduceusze obawiali się najbardziej. Za takiego też wezmą oczywiście później Jezusa z Nazaretu. Czego wymaga od nich właśnie precyzyjnie Jan Chrzciciel i jak w tym wymaganiu my możemy się odnaleźć? Zastanowimy się nad tym po krótkiej muzycznej przerwie. Znajdujemy się dzisiaj razem z Janem Chrzcicielem na pustyni judzkiej, nieopodal Jerozolimy, nad Jordanem, gdzie wielu przychodzi słuchać Jana Chrzciciela jako potężny głos wzywający do przygotowania ścieżek dla Pana, dla Boga Izraela. Pobożni Żydzi wiedzą, że jest to zaproszenie do wyczekiwania długo obiecanego Mesjasza, którego Żydzi oczekują także po to, by wyzwolił ich z niewoli rzymskiej. Natomiast faryzeusze i saduceusze przychodzący do Jana słyszą bardzo ostre upomnienie. Jan mówi: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. To bardzo poważne ostrzeżenie, przede wszystkim obnażające nadzieję faryzeuszów i saduceuszów, że wystarczy być częścią narodu wybranego, żeby do Boga należeć, że wystarczy ich pochodzenie, że wystarczy ich ludzka doskonałość, że wystarczy ich wyspecjalizowanie się w przestrzeganiu prawa i tradycji, żeby zyskać sobie Bożą przychylność. A Jan Chrzciciel przestrzega ich, mówiąc, że to nie wystarczy. Mówi nawet, że już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew i że każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie ścięte i wrzucone w ogień. Zatem jest to potężna przestroga, żeby ci, którzy w tym czasie odpowiadają za czystość wiary Izraela, faktycznie zobaczyli ducha tej wiary, zobaczyli Boga w centrum tego narodu, a nie tylko swoje zasady i swoje przepisy. Będzie to potem piętnował także Jezus. Zatem widzimy dzisiaj, że drogą do pokoju jest stanięcie w prawdzie o nas samych. Nie wystarczy nam używać argumentu podobnego do faryzeuszów i saduceuszów, myślących, że jedynie ich formalna przynależność do Boga załatwia wszystko. W naszej rzeczywistości chrześcijańskiej to tak, jakby ktoś powiedział, że przecież jest ochrzczony, że przecież wierzy, że Bóg gdzieś tam jest, że istnieje, ale nie ma to większego wpływu na jego życie. Właśnie dzisiaj Jan Chrzciciel przypomina nam i obnaża tę prawdę, że nie wystarczy należeć tylko formalnie do ludu Bożego, ale że ta przynależność powinna owocować konkretnymi czynami, dobrymi czynami. W przeciwnym razie bylibyśmy jak bezowocne drzewo, do którego przyłożona jest siekiera. I kiedy czekamy na powtórne przyjście Mesjasza, to upomnienie Jana Chrzciciela powinno nas bardzo mocno porządkować. Może to dobra okazja, żeby zadać sobie dzisiaj pytanie: czy jestem drzewem, które wydaje dobre owoce? Jeśli ta nasza refleksja miałaby się okazać mało pozytywna dla nas, to właśnie po to mamy czas Adwentu, żeby usłyszeć napomnienie Jana Chrzciciela, Izajasza, żebyśmy zaczęli faktycznie szukać owoców życia Bożego w nas. Może jest jeszcze czas na dobre postanowienia adwentowe, może na zaangażowanie w czuwanie, w oczekiwanie razem z Maryją podczas mszy roratnich, a może po prostu na zasłuchanie się w Słowo Boże, by wtedy, kiedy ono stanie się ciałem, stało się ciałem także w nas, w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszych rodzinach.
My zostawiamy Państwa z adwentowym pytaniem księdza Szymona. Czy jesteśmy drzewem, które wydaje owoce? Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.